Słuchajcie, prawdopodobnie dzisiaj to będzie ostatnia katecheza z teologii przymierza. O przymierzu moglibyśmy mówić jeszcze długo, długo, długo. Ale nie będziemy. Chyba że pojawi się jakaś potrzeba odpowiedzi na jakieś pytania trudne albo łatwe. Tak naprawdę dzisiejsza katecheza jest kontynuacją kazania, ze względu na to, że będziemy mówić o przymierzu, jakie Pan Bóg zawarł z człowiekiem w kontekście stworzenia i powołania człowieka. Nie? Słyszeliśmy się już dzisiaj o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz. I teraz, o ociupinkę o tym mówiłem, ale znów, musimy się trochę cofnąć. Skąd wiemy, jaki Pan Bóg jest? Z Biblii, dokładnie. A Biblia jest czym? Słowem. A dokładniej? Ale co Biblia opisuje nam? No tak, tak. Ale Biblia opisuje nam Pana Boga w Jego działaniu w historii, nie? W Jego interakcji ze stworzeniem. To znaczy, słuchajcie, nie musicie tego pamiętać, ale dla wyjaśnienia. Mówi się w teologii, że trójca ekonomiczna objawia nam trójcę ontologiczną. Trójca ekonomiczna objawia nam trójcę ontologiczną. Co to znaczy? Zaraz wam wyjaśnię. Nie? Trójca ekonomiczna to jest po prostu działanie trójjedynego Boga właśnie w historii, właśnie w interakcji ze stworzeniem, ze względu na to, że to opisuje nam Biblia. Nie? Nawet jeśli Biblia w którymś momencie mówi o tym, że Bóg jest niezmienny, to powinniśmy to rozumieć w jakim kontekście? No w kontekście historii opisanej w Biblii. Nie? Biblia jest dokumentem przede wszystkim historycznym, opowiada nam historię. Więc to jest trochę inne podejście niż na przykład widzimy u starożytnych Greków, u ich teologów, u ich filozofów, ze względu na to, że choć Grecy zaczynali od różnego rodzaju historii, o walce tytanów i tak dalej, to tak naprawdę skończyli na Arystotelesie. Nie? Arystoteles to jest ostatnie słowo starożytnych Greków, jeśli chodzi o teologię i filozofię. Nie? I w którymś momencie oni stwierdzili, na przykład Arystoteles stwierdził, że no, myśląc o tak zwanych atrybutach Boga, nie? Czyli tych cechach Boga, które charakteryzują Jego naturę, to, jaki Bóg jest sam w sobie, powinniśmy postrzegać je raczej w oderwaniu od historii, nie? Ze względu na to, że Bóg jest, Bóg według Arystotelesa istnieje poza historią. I w związku z tym Arystoteles, opisując na przykład niezmienność Pana Boga, powiedział, no Pan Bóg jest absolutem. To znaczy, że jest doskonały, to znaczy, że jest niezmienny, nie? A zatem wydedukował z pewnego wyobrażenia na temat tego, jaki Bóg powinien być, wydedukował w związku z tym, jaki Pan Bóg jest. Jeśli coś jest doskonałe, to nie może w nim zajść żadna przemiana, zgadza się? Dlatego, że każda zmiana by oznaczała, jeśli to będzie zmiana na lepsze, to będzie oznaczać, że nie był doskonały. Jeśli to będzie zmiana na gorsze, to znaczy, że przestał być doskonały, a tak naprawdę nigdy nie był doskonały, bo doskonałość według Arystotelesa oznacza, że jeśli byt jest doskonały, to nie może przestać być doskonały, bo jeśli może przestać być doskonały, to nie jest doskonały. Nie? To było ich myślenie na temat Pana Boga i niestety w naszym rozumowaniu dość często, powszechnie wciąż tego typu myślenie pokutuje, jak to się mówi. Nie? Dlatego pierwotni chrześcijanie mieli problem z krzyżem. Zgadza się? No bo znów, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu? Kto umarł na krzyżu? Ups, nie? Dlatego Ariusz powiedział, no Jezus nie mógł być Panem Bogiem, ze względu na to, że nie mógł być Bogiem Synem, nie mógł być jednym z Trójcy, bo Bóg jest doskonały, w związku z tym się nie zmienia, w związku z tym nie może umrzeć. Nie? I znów, nie żebyśmy my do końca byli w stanie to pojąć i zrozumieć, to wciąż się kłóci z naszymi wyobrażeniami na temat Pana Boga, albo byli inni, tak zwani nestorianie i powiedzieli, to Chrystus w swoim człowieczeństwie, nie, umarł. Tak naprawdę nestorianie, niektórzy skrajnie posunęli się do stwierdzenia, że w Chrystusie mamy do czynienia nie z jedną, ale z dwoma osobami, nie, z człowiekiem Jezusem i z Bogiem Synem, który jakoś w jakiś sposób tajemniczy zamieszkiwał Jezusa człowieka. Byli też tak zwani doketyści, o których wspomina najprawdopodobniej już Jan w swoich listach, nie? No bo on mówi tam między innymi o tych, którzy twierdzą, że Chrystus nie przyszedł w ciele, nie? Że ciało jego było pozorne, że śmierć w związku z tym na krzyżu była pozorna. Oni chcieli utrzymać to twierdzenie, że Jezus jest Bogiem Synem, że jest jednym z Trójcy, ale w związku z tym, że wciąż pokutowało u nich myślenie takie arystotelejskie na temat tego, co Bóg może, a co nie może, nie? Dlatego stwierdzili, no on nie mógł cierpieć, nie mógł umrzeć. Znów, nie? Żebyśmy my byli w stanie to do końca pojąć, niemniej jednak w którymś momencie na jednym z powszechnych soborów Kościoła stwierdzono tak, jeden z Trójcy stał się człowiekiem i cierpiał w ciele. Nie? To jest ważny dodatek, ale o tym mówiliśmy kiedy indziej. Słuchajcie, wracając do tematu, skąd wiemy, jaki Bóg jest? No, z historii, jaką opisuje nam Pismo Święte. Co to znaczy, że Bóg jest niezmienny? Tego też dowiadujemy się z historii, jaką Pismo Święte nam opisuje, nie? A Boża niezmienność oznacza nie tyle, że... No znów, nie? Na czym polega Boża niezmienność? Może Boża niezmienność polega nie tyle na tym, co mówił nam Arystoteles, że Bóg jest doskonały, nie może w nim zajść żadna zmiana. W związku z tym Pan Bóg nie posiada absolutnie żadnych emocji, nie? Jest istotą bezemocjonalną, bo emocje są niestety zawsze czymś, co poruszają nami, nie? A to my powinniśmy nimi poruszać. Czym jest Boża niezmienność według Biblii? No jest niczym innym jak Bożą wiernością, nie? Bóg jest wierny. To znaczy, że On dochowuje słowa. Zawsze i wszędzie. Nawet jeśli, co? Nawet jeśli musi za to zapłacić najwyższą cenę. Nawet jeśli po to, aby Bóg mógł być wierny do końca, jeden z Trójcy musiał stać się człowiekiem i umrzeć w ciele. Na tym polega niezmienność Boga, nie? Na tym, że jeśli On złoży obietnicę, to ją dotrzyma. Ale słuchajcie, tu znów wracamy do teologii przymierza, ze względu na to, że przymierze jest niczym innym jak historią tego, w jaki sposób Pan Bóg spełnia obietnicę w życiu swojego ludu. Nie? Bo od obietnicy Boga, od łaski nam okazanej, to wszystko się zaczyna. Nie? To nie jest, przymierze nie jest kontraktem między dwoma równymi stronami. Tak jak kontraktem może być co? Na przykład małżeństwo, nie? Bo mąż i żona są jednak dwoma równymi stronami, które się do czegoś zobowiązują. W związku z tym, o ile przymierze małżeńskie jest dość dobrą metaforą przymierza, które Pan Bóg zawiera z jego ludem, to jednak nie jest analogią, nie? A więc nie zachodzi tu doskonała, że tak powiem, przełożenie jeden do jednego. Zrozumieć Boga w związku z tym możemy tak naprawdę tylko w kontekście przymierza, jakim Bóg związał się z człowiekiem. A związał Bóg się z przymierzem swoim od samego początku, nie? Już od Adama. Co prawda opis stworzenia Adama, historia Adama nie posługuje się słowem przymierze, ale później jednak jeden z proroków mówi o przymierzu, które zostało złamane w Adamie, czy też przez Adama. Nie? To wskazuje na to, że już od początku Pan Bóg związał się z rodzajem ludzkim, ze swoim ludem przymierzem. Nie? Najpierw to było przymierze z Adamem, potem to było przymierze z Noem, potem to było przymierze z Abrahamem, potem to było przymierze z Mojżeszem, potem to było przymierze z Dawidem, potem to było przymierze z czasów prorockich, nie? A więc czasy związane przede wszystkim z wygnaniem Izraela do niewoli babilońskiej. No i później przychodzi nowe przymierze w Chrystusie. Ile mamy tych przymierzy? Nie? Mam taką ładną biblijną liczbę, a mianowicie 7. Bóg wiąże się z człowiekiem, Bóg towarzyszy człowiekowi, Bóg powierza człowiekowi pewne zadania, pewną odpowiedzialność za stworzenie, nie? I to jest historia przymierza. Od początku do końca Pisma Świętego czytamy o historii przymierza między Bogiem a człowiekiem. I w ten sposób tak naprawdę, poprzez tę historię przymierza poznajemy to, jaki Bóg jest. Nie? Tu wracamy do tej Trójcy ekonomicznej. Trójca ekonomiczna to jest działanie Pana Boga w historii. A tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, to jest działanie Pana Boga w kontekście przymierza, jakim On związał się ze swoim ludem. I w ten sposób Bóg nam się objawia. I objawia nam się prawdziwie. I objawia nam się, i tu pytanie, czy objawia nam się w pełni, do końca? No nie. Choćby z tego względu, że Pan Bóg jednak jest nieskończony, nie? On przewyższa nas mimo wszystko, choć my jesteśmy na czubku wierzchołku Jego stworzenia. Ale czy to, czego o Panu Bogu nie wiemy, w jakikolwiek sposób modyfikuje to, co o Panu Bogu wiemy? Czy to, czego o Panu Bogu nie wiemy, oznacza, że to, co wiemy, ze względu na Jego, na historię przymierza, na Jego interakcję z człowiekiem, jest niepewne? Nie? No nie. To, że jest niepełne, nie znaczy, że jest niepewne. To, w jaki sposób Bóg interakcję, w jaką Pan Bóg wchodzi z człowiekiem w kontekście przymierza, prawdziwie objawia nam to, kim i jaki Bóg jest. Nie? To znaczy, że dlatego czytając Biblię, dlatego poznając historię przymierza, jesteśmy w stanie poznać to, jaki Bóg jest. Nie? I dlatego krzyż jest kulminacją objawienia Pana Boga, ze względu na krzyż, na to, że krzyż jest odnowieniem, szóstym i ostatecznym odnowieniem przymierza, jakie Pan Bóg zawarł z człowiekiem w Adamie. To znaczy, że cokolwiek mamy do powiedzenia na temat Boga, powinno być wydedukowane nie z jakichś abstrakcyjnych założeń, jak to czyniła Arystoteles, ale wprost z historii, jaką opowiada nam Pismo Święte. Nie? Słuchajcie, to jest bardzo ważny punkt. Jeśli tak naprawdę się zastanowimy nad tym, to każdej niedzieli w ten czy w inny sposób wyznajemy wiarę naszą w Boga. Nie? Czy to przy pomocy apostolskiego wyznania wiary, czy przy pomocy nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary, czy przy pomocy pieśni, którą Luter ułożył w oparciu o apostolskie wyznanie wiary. Słuchajcie, one wszystkie zwracają nam uwagę dokładnie na to, o czym mówię. Boga poznajemy, a w związku z tym też wierzymy w Boga, takiego jak Go poznajemy poprzez historię, poprzez Jego interakcję z człowiekiem w kontekście przymierza. Nie? Ze względu na to, że wszystkie te wyznania wiary mówią nam o tym, co się wydarzyło. Nie? Są w pewnym sensie streszczeniem historii, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Nie? Zaczynamy od stworzenia. Potem mówimy o wcieleniu Chrystusa. Potem mówimy, wspominamy nawet Poncjusza Piłata. Nie? Co ma Poncjusz Piłat do teologii? No właśnie, no co ma Poncjusz Piłat do teologii? No to, że wspomnienie Poncjusza Piłata w tych wyznaniach wiary oznacza to, że no, mówimy tu o objawieniu Boga w historii. Nie? Nasza wiara jest zakorzeniona w historii przymierza, w historii, którą Pismo Święte opisuje. Pismo Święte nie jest w związku z tym jakimś traktatem teologicznym w tym sensie, że no, nie jest jakimiś czysto teoretycznymi czy abstrakcyjnymi dywagacjami na temat tego, jaki jest Pan Bóg, nie? Jest częścią rzeczywistej historii, nie? Bardziej opisuje nam Boga, jakim On jest, nie? W historii. Najpierw stworzenia, potem odkupienia, ale obie te historie tak naprawdę możemy nazwać jedną historią, historią przymierza. Słuchajcie, ale to oznacza, że patrząc na Pana Boga, widzimy, że Pan Bóg jest zawsze Bogiem aktywnym, nie? A nie jest Bogiem pasywnym. W sensie, że Pan Bóg zawsze czymś się zajmuje, zawsze coś robi. Zgadza się? No od samego początku historii, którą opowiada nam Pismo Święte, dokładnie taki obraz Boga otrzymujemy. Nie? On zawsze coś robi. Zawsze jest zajęty. Najpierw światło, potem porządkuje, potem wypełnia, a potem mówi Adamowi, idź i czyń podobnie. To prawda, siódmego dnia odpoczywa. Ale zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważna rzecz. Ten odpoczynek jest tak naprawdę świętowaniem. Świętowaniem czego? No tego, co Panu Bogu udało się wykonać, uczynić, dokonać. ciągu 6 dni. Nie? Odpoczynek w Biblii zawsze jest świętowaniem. To nie jest tak, że wstajemy rano i się lenimy przez cały dzień. Nie? To nie jest odpoczynek, o którym mówi Pismo Święte. To nie powinno być nawet wręcz naszym schematem, broń Boże, postępowania. To jest antybiblijny, antychrześcijański schemat. Chyba, że co? Że to jest niedzielny poranek. W niedzielny poranek to głupio by nam było tak się lenić, nie? Przez cały dzień. Zobaczcie, że nabożeństwo jest tak naprawdę odpoczynkiem. Ale trudno nazwać nabożeństwo odpoczynkiem, zgadza się? W ścisłym znaczeniu tego słowa, nie? Bo a to musimy wstać, a to musimy usiąść, a to musimy coś powiedzieć, a to musimy coś zaśpiewać. W czasie kazania jedynie, nie? Człowiek może się zdrzemnąć na chwilę. Ale potem zaraz znów nas wyrywa, nie? Z błogiego snu. Jak już zapadamy w tą fazę REM, to nagle, o, znów coś innego. To nie jest odpoczynek, nie? Ale z drugiej strony, tak, jak najbardziej to jest odpoczynek. To przypomina nam o tym, że co? Że odpoczynek, o którym Pismo Święte mówi, nie jest bezczynnością. Nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być bezczynnym. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być istotami aktywnymi. Człowiekiem pracującym. Jak to mówią uczeni, homo faber. Nie? Od słowa faber pochodzi jakie słowo nasze? Fabryka na przykład. Nie? Czyli człowiekiem pracującym. Oczywiście, praca nie jest celem samym w sobie. Ze względu na to, że podobnie jak Pan Bóg, pracujemy po to, żebyśmy mogli siódmego dnia co zrobić? Odpocząć, nie? Ale odpocząć w szczególny sposób, tak naprawdę, abyśmy mogli świętować owoce naszej pracy. No i słuchajcie, tak naprawdę taki odpoczynek jest prawdziwym odpoczynkiem. O takim odpoczynku potem czytamy w liście do Hebrajczyków. Już nie pamiętam, który to jest chyba czwarty rozdział, nie? Gdzie ktokolwiek napisał ten list, mówi, że w końcu w Chrystusie Bóg dał nam odpocznienie. I tam używa greckiego słowa, które pochodzi od hebrajskiego słowa, od szabatu. Nie? Dlatego w niektórych tłumaczeniach jest mowa o tym, że w Chrystusie Pan Bóg dał nam w końcu ten szabasowy odpoczynek. Ale szabasowy odpoczynek polega na czym? Na tym, żebyśmy mogli cieszyć się owocami naszej pracy. Na tym polegały święta tak naprawdę w Starym Testamencie. Chłopaki i dziewczyny również, nie? Mieli wziąć, co mieli pod ręką, najlepszego, albo spieniężyć to, udać się do Jerozolimy. I co? I nakupić tam najlepszego jadła, najlepszego piwa, najlepszego wina. I co? I ucztować przez kilka dni. I bawić się. I cieszyć się. Cieszyć się tym, że mogli pracować, cieszyć się tym, że Pan Bóg pobłogosławił ich pracę, cieszyć się tym, że nikt ich nie napadł, nikt ich nie obrabował, że susza nie zniszczyła ich plonów, że zebrali to, co zasiali, nie? Że Pan Bóg im pobłogosławił w ich pracy. Do tego, po to Pan Bóg nas stworzył, nie? Dlatego czasy ostateczne są w Piśmie Świętym właśnie w ten sposób ukazywane. W jaki sposób? No właśnie tak, nie? Że jak przyjdzie, nastanie w końcu pełnia królestwa, to co będziemy mogli robić? Będziemy mogli się cieszyć owocami naszej pracy, nie? Będziemy mogli się cieszyć domami, które zbudujemy. Będziemy mogli się dziećmi, które wydaliśmy na świat. Będziemy mogli cieszyć się owocem winnicy, którą zasadziliśmy, nie? To jest obraz pełni królestwa, nie? Obraz tego wielkiego szabatu, jakbyśmy mogli to powiedzieć. Ale możemy się cieszyć, możemy się świętować właśnie dlatego, że co? Że najpierw pracowaliśmy, nie? Najpierw praca, a potem świętowanie. To jest biblijny porządek, tak naprawdę schemat życia podstawowy, nie? Dlatego, dobrze, skomplikujemy trochę rzeczy i być może dzięki temu nam się coś rozjaśni. Dlatego w czasie wieczerzy najpierw spożywamy chleb, a potem wino. Dlaczego? A czym jest chleb? Tak, ale chleb jemy rano, jest posiłkiem alfa, po to, żebyśmy nabrali siły do pracy. Nie? A czym jest wino? Wino jest napojem, którym się raczymy, kiedy po pracy wrócimy do domu, nie? I możemy w końcu się odpocząć, zrelaksować, ciesząc się z tego, że coś nam się tego dnia, czy w kontekście nabożeństwa tego tygodnia udało dokonać. Nie? Zaczynamy od posiłku, który daje nam siłę i energię do pracy, a kończymy posiłkiem, napojem, który przynajmniej w Piśmie Świętym kojarzy się ze świętowaniem. Nie? Ewentualnie z pocieszeniem, nie? Bo i temu ma służyć wino. Bylebyśmy nie szukali zbyt wiele pocieszenia w tym napoju, jak przestrzega nas Salomon. Bóg odpoczywa, nie? Ale nie odpoczywa na początku. Na początku bierze się za robotę. Nie? W związku z tym też człowiek tego siódmego dnia, tego pierwszego szabatu, nie? Miał spotkać się z Panem Bogiem po to, żeby przygotować się w ten sposób do następnego tygodnia pracy. Nie? Po to, żeby zachęcony, wzmocniony, pouczony przez Pana Boga mógł pójść do pracy i w końcu zacząć kultywować ten ogród. Nie? Oczywiście nie udało mu się to ze względu na to, że zawiódł kompletnie i surmotnie jako strażnik ogrodu. Nie? Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w dniu szabatu, tego pierwszego szabatu, wąż przyszedł do ogrodu. Kolejne zwierzę, które Pan Bóg dopuścił do Adama, nie? Adam zawiódł jako strażnik i w związku z tym nie mógł już uprawiać ogrodu. Uprawiał coś innego, nie? Ale poza ogrodem. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz, nie? Bardzo ważny schemat w tym szerokim ujęciu przymierza, tego, co to znaczy żyć w przymierzu z Panem Bogiem. O ile dla Pana Boga to wszystko zaczyna się od pracy i kończy szabatem, o tyle zwróćmy uwagę na to, że dla człowieka tak naprawdę jego całe doświadczenie życiowe, zanim jeszcze człowiek zajął się jakąś pracą, zaczyna się od szabatu. Nie? Człowiek najpierw spotyka się z Panem Bogiem w świątyni, przy tych dwóch świętych drzewach. Pan Bóg rozmawia z nim i to jest dopiero przygotowanie człowieka do tego, żeby on mógł pójść w świat i wykonać jakąś rozumną i pożyteczną i godną pochwały pracę. Nie? Później, po 6 dniach, człowiek ma wrócić do ogrodu, ale nie może wrócić do ogrodu z pustymi rękoma. Zgadza się? No, po wygnaniu z ogrodu mogli wrócić tylko i wyłącznie do bramy, którą strzegło dwóch cherubinów. Nie? Niemniej jednak przychodzili do ogrodu, nie? Po to, żeby tam, u bramy ogrodu, spotkać się z Panem Bogiem. Później to było odzwierciedlone w przybytku Mojżesza w świątyni Salomona, nie? Ze względu na to, że zwykły wierny mógł dojść tylko tak naprawdę do bramy. Tam żegnał się ze swoimi ofiarami, żegnał się ze swoimi zwierzętami i dalej one, reprezentując jego ofiarodawcę, wędrowały dalej, aż raz w roku mogły dotrzeć do której części świątyni? Do miejsca najświętszego, do świętego świętego, gdzie stała Arka, czyli tron Boży na ziemi. W każdym razie zaczyna się wszystko w świątyni, zaczyna się wszystko, dzisiaj byśmy powiedzieli na nabożeństwie, zaczyna się wszystko od naszego spotkania z Panem Bogiem. Dlaczego taki sam? No bo znów, nie? Wszystko co mamy zawdzięczamy Panu Bogu. Nasze życie rozpoczęło się od tego, że Pan Bóg uformował nas z błota, a potem tchnął w nas swojego ducha i tak staliśmy się istotami żywymi. Już nasze życie, nasze stworzenie jest aktem Bożej łaski. To, że możemy wykonywać jakąkolwiek pracę, jest aktem Bożej łaski. Powołanie, które Pan Bóg nam dał, nie? Panujcie nad stworzeniem, jest aktem Bożej łaski. Powinniśmy je postrzegać nie tyle w kontekście jakiegoś tylko i wyłącznie zadania, ale właśnie łaski. Dlatego, że kiedy otrzymujemy od Pana Boga, czy w Adamie otrzymaliśmy od Pana Boga, a w Chrystusie Pan Bóg potwierdził to powołanie, kiedy otrzymaliśmy to pierwotne powołanie, idź i panuj, i czyń sobie ziemię poddaną, i napełniaj ją. Dlaczego to jest łaska? Co tak naprawdę Bóg w tym momencie dał nam? Słuchajcie, spójrzcie na przeciętnego nastolatka, który nie wie, co ma z sobą w życiu zrobić. Nie ma bardziej żałosnej istoty na świecie niż nastolatek, który nie wie, co ma z sobą zrobić, nie? No tak, nie ma bardziej żałosnej istoty na świecie niż nastolatek, który wciąż się zastanawia, cóż ja mógłbym robić w życiu? Może bym grał na komputerze przez całe życie, nie? Ale słuchajcie, nawet to prędzej czy później go sfrustruje. Dlaczego? Ze względu na to, że to jest tylko i wyłącznie jakaś namiastka pracy, ze względu na to, że niezależnie od tego, kogo by tam pobił, kogo by tam zabił i ile tam tych monet by zdobył, nie? To jest tylko i wyłącznie namiastka prawdziwych osiągnięć. To znaczy, w terapii nastolatków, nie? To może być pomocne. I to już, że tak powiem, mądrzejsi ludzie od nas stwierdzili, że na pewnym etapie nie, to może być pomocne, żeby pokazać im, że są w stanie coś osiągnąć, nie? Ale to może być tylko i wyłącznie pewien etap na dłuższej drodze do tego, żeby oni w końcu zaczęli coś zdobywać, coś budować, kogoś zabijać, jakieś monety gromadzić w autentycznym, w realnym życiu, nie? Kiedy Pan Bóg daje człowiekowi powołanie, nie, ten tak zwany mandat kulturowy, to co Pan Bóg daje człowiekowi? Daje ziemię, ale co jeszcze mu daje? Daje zdolności, daje szansę na rozwój, czyli nadaje tak naprawdę sens i znaczenie ludzkiemu życiu. Nie? Mówi, słuchaj, ogród fajny jest, nie? Ale gdzieś tam za ileś set tysięcy lat, nie? Ten ogród, cała ta ziemia stanie się czymś niewyobrażalnie bardziej pełnym chwały, stanie się świętym miastem Boga, stanie się nową Jerozolimą. Nie? I mówi, słuchaj, nie? To możesz zrobić, to możesz osiągnąć, to możesz uczynić. Nie dość, że tam miasta, ulice w tym mieście będą zbudowane ze złota, które notabene jest tam za ogrodem, zakopałem je w kraju Hawila. Bramy będą z czego? Z pereł. Nie wiemy, gdzie Pan Bóg je schował, pewnie w morzu, nie? Będzie pełno czego? Klejnotów, drogich kamieni. Ale to nawet nie jest najważniejsze. Słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie opakowanie. Ze względu na to, że co tam jeszcze będzie w tym mieście? Będzie przeozdobione chwałą królestw i narodów. Będzie rzeka z wodą żywą płynęła. Nie będą tam rosły tylko i wyłącznie dwa drzewa, ale wzdłuż tej rzeki będzie rosło mnóstwo rzeki, które, drzew, które będą wydawać owoce raz w miesiącu. Nie? A liście tego drzewa będą służyć do uzdrawiania narodów. Co więcej, tam nie będzie płaczu, tam nie będzie krzywdy, nie? Tam nie będzie niczego złego. Nie? Tam będzie wieczna radość ze względu na to, że w końcu będziemy mogli cieszyć się pełnym i niezakłóconym niczym odpoczynkiem w Bogu. Ale będziemy mogli się cieszyć tym odpoczynkiem ze względu na co? Na pracę, jaką wcześniej wykonamy. Nie? Słuchajcie, dlatego apostoł Jan wspomina nam o chwale królestw, którą królowie wniosą do Nowej Jerozolimy. To jest bezpośrednie nawiązanie do mandatu kulturowego, nie? Do tego pierwotnego powołania, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga. Nie wejdziemy do Nowej Jerozolimy z gołymi rękami. Nie? Tak jak nie przychodzimy na nabożeństwo z gołymi rękami. Zgadza się? Co przynosimy na nabożeństwo? No, wszystko potrzebne. Tak naprawdę cały świat przynosimy na nabożeństwo z sobą. Musimy przynieść chleb i wino. Owoce ludzkiej pracy, nie? Czyli innymi słowy, jak to mówiliśmy, owoce natury przetworzone przez pracę człowieka w owoce kultury. Przynosimy co? Przynosimy projektor, komputer, kamerę, internet, nagrywarkę, Biblię, wszystko. Okulary przynosimy, kawę, herbatę, samych siebie przynosimy, a wraz z sobą przynosimy co? Nasze troski, nasze kłopoty, nasze tragedie, nasze radości, nasze grzechy też. Przynosimy nasz język, nie? Przynosimy muzykę, wszystko przynosimy na nabożeństwo. Po co to przynosimy? No po to, żeby po pierwsze móc w ogóle odprawić nabożeństwo, po drugie, żeby ofiarować część tego owocu naszej pracy Panu Bogu, nie? I to mogą być owoce naszej pracy zarówno materialne, jak i niematerialne. Zgadza się? Czy muzyka jest czymś materialnym, czy niematerialnym? Po części jest jednym i tym, nie? Jednym i drugim. Przynosimy to jako wyraz naszej wdzięczności przede wszystkim Panu Bogu. Zgadza się? Za to, że On Za to, że nas powołał, a zatem obdarzył nas zadaniem, a zatem wyznaczył jakiś cel naszego życia, a zatem sprawił, że nasze życie może być czymś konkretnym, nie? I możemy wydawać w naszym życiu konkretne owoce, a nie tylko i wyłącznie bujać myślami gdzieś po jakichś wyspach utopicznych czy utopijnych, marząc o lepszym świecie, zamiast tworzyć ten lepszy świat. Ale też przynosimy to po to, aby Pan Bóg to przemienił, nie? Aby przemienił w jakiś sposób. Abyśmy nauczyli się mówić prawdę o sobie samych, do siebie samych, ale też o świecie. Po to, abyśmy wiedzieli, czemu ma służyć nasza praca. Po to, aby przemienić, co przemienić? Przede wszystkim przemienić nas samych, nie? Obdarzyć nas ponownie swoją chwałą, mądrością i czym? I życiem. To jest ten trzeci dar, jaki Bóg nam daje. A potem znów nas wysyła, nie? Z powrotem w świat. Posyła, żebyśmy dokonali jeszcze większych rzeczy, nie? Abyśmy dokonali jeszcze większych dzieł. Słuchajcie, to dokonywanie większych dzieł to jest schemat nie tylko z tygodnia na tydzień, ale tak naprawdę z roku na rok, z pokolenia na pokolenie mamy dokonywać większych dzieł. Chrystus mówi o tym do apostołów. Mówi, lepiej będzie dla was, jeśli ja odejdę, jeśli zostaniecie sami, bo jeśli ja odejdę, dam wam ducha, a dzięki temu duchowi co wy będziecie w stanie zrobić? Będziecie mogli dokonać większych dzieł, niż ja ich dokonywałem. I rzeczywiście, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że apostołowie dokonali większych dzieł, niż sam Chrystus dokonywał. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak wiele cudów na przykład dokonanych przez apostołów przypomina cuda dokonane przez Jezusa. Ale w którymś momencie zauważamy, że te cuda nawet są cudowniejsze niż te dokonywane przez Jezusa. Nie? Kobieta, która cierpiała na krwotok, co musiała zrobić?
Dotknąć się szaty Pana Jezusa.
W przypadku apostołów to była chusteczka, nie wiem, chusteczka. To była chusteczka, nie? I zaniósł do chorego. Słuchajcie, cień apostoła padł na chorego i on został uzdrowiony. Chrystus takich rzeczy nie czyni, nie? Mamy czynić, słuchajcie, o to chodzi, nie? To nie jest tak naprawdę takie krążenie po elipsie, nie? Pomiędzy 6 dni pracy, czy raczej powinniśmy zacząć, pomiędzy dniem, pierwszym dniem tygodnia, bo dla nas pierwszy dzień tygodnia jest, powiedzmy, dniem, kiedy odprawiamy nabożeństwa, a nabożeństwo jest naszym sabatem, nie? Pomiędzy nabożeństwem a resztą tygodnia, nie? Ale tak naprawdę dzięki temu ruchowi, nie? Między ogrodem a krajem Kawila, między szabatem a 6 dniami tygodnia, między nabożeństwem a resztą naszego życia, nie? To nie jest tylko ruch po czym? Po okręgu, czy też raczej po elipsie, nie? Bo to są jakby dwa, co elipsa ma dwa? Ma dwa środki, zgadza się, nie? Ale tak naprawdę to jest ruch, który powinien nas być ruchem spiralnym, dzięki któremu powinniśmy się wspinać na coraz wyższe poziomy, wyżyny. Nie, słuchajcie, nie, ja wiem. Tak, tam rosły te dwa drzewa, ale mi chodzi o elipsę, która jest wyznaczona z jednej strony poprzez ogród, do którego Adam miał przychodzić w dzień szabatu, nie, w 7 dzień tygodnia, aby spotkać się z Bogiem, aby ofiarować mu owoce swojej wiary, a potem udać się poza ogród. Nie? Udać się najpierw do Edenu, gdzie rosło co? Gdzie rosło zboże. Nie? Potem udać się do kraju Hawila, gdzie było złoto, oneks i bdelium. Potem udać się jeszcze gdzieś dalej. Potem udać się dokąd? Może w końcu udać się do Ameryki, nie? Po złoto Azteków. Udać się jeszcze dalej, nie? Ale znów, za każdym razem po 6 dniach miał wrócić do ogrodu, żeby spotkać się z Bogiem w szczególny sposób. W końcu tak naprawdę te dwa środki elipsy staną się jedne. Kiedy to się wydarzy? Kiedy nie będzie już tego rozróżnienia, tego, jakbyśmy mogli powiedzieć, dualizmu, nie? No, wydaje mi się, że właśnie kiedy czytamy o Nowej Jerozolimie, o świętym mieście Boga, tam widzimy, że te dwie rzeczy stają się jedną. Tam tak naprawdę praca staje się uwielbieniem Boga, a uwielbienie Boga staje się pracą. Ja wiem, że to źle brzmi, ale tak będzie. Zapewniam was o tym. Dobra. O tym moglibyśmy wiele jeszcze mówić. Ile nam czasu zostało? Ociupinka. Luther mówił o naszym udziale w dziele miłosierdzia, nie? Kiedy mówił o powołaniu człowieka. Pamiętacie to z poprzedniego roku, kiedy mówiliśmy o reformacji. Calvin z kolei mówi, oczywiście, nie? Naszym powołaniem mamy być, że tak powiem, twarzą Chrystusa dla naszego bliźniego, jest dzieło miłosierdzia, ale z drugiej strony Calvin dodał ponadto, zostaliśmy powołani do udziału nie tylko w boskim dziele miłosierdzia, ale także w boskim dziele czego? Opatrzności. Tak to Calvin nazwał. Nie? I zobaczcie, że to jest właśnie ta szersza, ta przymierzowa wizja ludzkiego życia. Mamy nie tylko jako chrześcijanie karmić głodnych i zajmować się tymi biednymi gośćmi, którzy gdzieś tam zostali obici w drodze z Jerozolimy do Jerycha, ale także mamy rozumieć nasze powołanie w kontekście właśnie mandatu kulturowego, czyli tego pierwszego powołania, jakie Pan Bóg dał człowiekowi. Co to znaczy udział w dziele opatrzności? No, to oznacza nic innego oprócz tego, o czym do tej pory dzisiaj już mówiliśmy, nie? Człowiek ma uczestniczyć w przemienianiu stworzenia z chwały w chwałę. Nie? To znaczy, że kiedy będziemy umierać, świat powinien być o ciupinkę lepszy, dzięki nam, niż był, kiedy przychodziliśmy na świat. Nie? Zgadza się? Choć o ciupinkę, nie? Małą, maleńką ociupinkę. Ja wiem, że czasami to będzie tak, że właśnie ta najlepsza rzecz, jaką czynimy w życiu, to będzie nasza śmierć i zniknięcie z cudzego życia, nie? Ale niech przynajmniej to będzie, nie? Przynajmniej, że tak powiem, nie na darmo umrzemy. W jaki sposób to się dzieje? To się dzieje przede wszystkim w ten sposób, że zaczynamy od słuchania Pana Boga, nie? Od spotkania się z Panem Bogiem. Kiedy Pan Bóg zawiera przymierze z człowiekiem, to natychmiast, nie pamiętacie te 5 elementów przymierza? O, to było dawno temu, w zeszłym roku. Ale jednym z tych elementów było prawo, jakie Pan Bóg nadaje. Nie? I to jest ciekawe, przypomnieć sobie, co Pan Bóg mówi, na przykład przez Mojżesza do Izraelitów na temat prawa przymierza, któremu nadał Izraelowi. To jest Księga Powtórzonego Prawa, 6 rozdział. To jest przykazania. Nie. To jest przykazania. To są ustawy i nakazy, których Pan, wasz Bóg polecił was nauczyć. I on to mówi zaraz po tym, jak przypomniał Hebrajczykom po 40 latach wędrówki przez pustynię Dekalog. A potem cała reszta Księgi Powtórzonego Prawa to jest komentarz do Dekalogu. Nie? Mówi, to jest przykazanie, to są ustawy i nakazy, których Pan, wasz Bóg polecił was nauczać, abyście je wypełniali w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Dla Izraelitów to nie będzie oczywiście cała ziemia, którą Pan Bóg da im w posiadanie. To będzie jakiś mały skrawek ziemi. Tak zwana ziemia obiecana, nie? Kanaan, Palestyna, Izrael. Jakkolwiek byśmy nie chcieli tego nazwać, nie? To jest ten mały kawałek i mówi, słuchajcie, zacznijcie od małej rzeczy, nie? Bo zawsze wszystko zaczynać należy od małych rzeczy i co? I robić jakie kroczki? I małe kroczki, nie? To jest zasada ogólna. Czasami są wyjątki, ale nie zawsze. Macie ją posiąść, ale w jaki sposób macie ją posiąść? To, co ma stać się narzędziem, nie? Tego posiadania? Przy pomocy czego macie strzec tą ziemią i uprawiać ją. Będziesz lękał się Pana, Twego Boga i przestrzegał wszelkich Jego ustaw i przykazań, które ja Tobie nakazuję wypełnić Tobie Twoim synom i wnukom. Zwróć uwagę na to, nie? Po raz kolejny widzimy, że to jest zadanie wielopokoleniowe. Nie? To nie jest coś, co nie dość... To jest tak. Adam stwierdził, że sam nie da rady. Potrzebuje kogoś jeszcze, nie? A konkretnie potrzebuje kobiety. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że w małżeństwo jest w stanie dokonać więcej niż single tak zwani, kawalerowie czy panny, nie? Ale tu chodzi również o te dwie strony rodzaju ludzkiego, nie? O kobiety generalnie i facetów generalnie. Dlaczego? No bo kobiety i faceci, że tak powiem, pochodzą z dwóch różnych planet, nie? Ponieważ patrzą na rzeczy w inny sposób, ponieważ mają inną perspektywę, ponieważ w inny sposób chciałoby się opowiedzieć myślą. Ale słuchajcie, myślenie naprawdę nie jest najważniejszą aktywnością niematerialną człowieka, nie? O wiele ważniejsze w naszym życiu są od myślenia i myśli jest co? Nie, są emocje, nie? W inny sposób my emocjonalnie na nie reagujemy, na różne bodźce, nie? To jest ważne. Może będziemy o tym później mówić, a może w ogóle powinniśmy się zająć genderem, nie? Do wakacji. Bo to by było ciekawe, nie? Zobaczyć w jaki sposób to, że jesteśmy mężczyznami i kobietami jako rodzaj ludzki jest ważne, istotne i tak naprawdę wpisane nie tylko w porządek stworzenia, ale także w przymierze, jakie Pan Bóg z nami zawarł. Ale czytajmy dalej. Słuchaj Izraelu i staraj się to wypełniać, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli na ziemi mlekiem i miodem płynące, jak zapowiedział ci Pan Bóg twój. Innymi słowy, przykazania, które Pan Bóg dał Izraelowi w kontekście przymierza, jakie zawarł z nimi, obiecując im ziemię obiecaną, nie, mają być narzędziem, przy pomocy którego oni zapanują nad tą ziemią, nie, zaprowadzą Boży porządek. Nie? I to jest ciekawe, że to prawo dotyczy nie tylko kwestii, powiedzielibyśmy, etycznych, nie, odnoszących się tylko i wyłącznie, czy przede wszystkim do relacji międzyosobowych. Nie? To prawo mówi nie tylko o tym, jak mamy traktować bliźniego naszego, ale to prawo mówi nam również, jak mamy traktować ziemię, którą będziemy uprawiać. Nie? Mówi nam, jak mamy traktować zwierzęta, czy to te udomowione, czy te dzikie bestie. Nie? Opisuje są przykazania dla króla. To generalnie rzecz biorąc obejmuje całość ludzkiego doświadczenia i działalności, aktywności, nie? Społecznej, państwowej, ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. To ma być nasze narzędzie, nie? Nasze narzędzie ze względu na to, że te przykazania są wyrazem Słowa Bożego, tego Słowa, które, zobaczcie, nie tylko powołało do bytu to, czego nie było, ale także to Słowo zaprowadzało co? Zaprowadziło ten pierwotny porządek, nie? Na ziemi, która była pusta i bezkształtna. Nie? A ten porządek pierwotny jest potrzebny do tego, żebyśmy na tym mogli dalej budować, żeby ta ziemia mogła stawać się, przemieniać się z chwały w chwałę, nie? Każdego dnia, żeby stawała się czymś lepszym. Nie? Chaos kompletnie, całkowicie uniemożliwia wszelką ludzką działalność. Nie? Słuchajcie, posłuchajcie waszych dziadków czy pradziadków, żeby wam powiedzieli o chaosie na przykład II wojny światowej. Nie? A to jedni przyszli, a to drudzy przyszli, każdy przychodził obiecując lepsze życie, nie? A po 6 latach wojny się okazało co? Że zostaliśmy biedni i goli, nie? I bez niczego. I najczęściej jeszcze wygnani na drugi koniec świata, nie? To nie sprzyja pracy ani rozwojowi. Słuchajcie, słowo, które stworzyło świat, słowo, które uporządkowało świat, nie jest pojedynczym słowem, nie? Ale jest wypowiedzią Boga. I słowo jest częścią języka, nie? A język ma swoje reguły, tak? Język posługuje się pewnymi schematami, nie? Stworzenie jest tak naprawdę odbiciem tych reguł, tych zasad, odbiciem boskiej gramatyki i, co jest drugą częścią języka? Gramatyka i fleksji i czegoś tam jeszcze, nie? Nie mamy polonisty tu żadnego. Irmina nas opuściła niestety. odciśnięta na tym pierwotnym tochu wabochu. Nie? Prawo, przykazania zostały nam właśnie po to dane, żebyśmy my na podobieństwo Pana Boga mogli porządkować, następnie wypełniać świat chwałą Bożą. W przypadku Mojżesza i Hebrajczyków to dotyczyło tylko ziemi obiecanej, ale zobaczcie, co dalej on mówi. Będziesz to i tamto. Gdzie on to mówi tak naprawdę? Potem mówi o tym, że słuchajcie, ale dzięki temu, że wy posługując się przykazaniami, które Bóg wam dał, zamienicie ziemię, która już jest mlekiem i miodem płynącą, nie? Jest podobna do ogrodu rajskiego. Zamienicie w coś jeszcze lepszego, tak że każdy będzie chciał przyjechać i żyć w tej ziemi, albo przynajmniej każdy będzie chciał naśladować wasze rozwiązania, to będzie świadectwem, jakie wy złożycie przed narodami o mądrości Boga, który związał się z wami przymierzem i który obdarował was tak mądrymi ustawami. Nie, to jest ciekawa rzecz, bo nie, to nie będzie ostatnia katecheza o przymierzu. Przynajmniej jeszcze jedną będziemy potrzebować. To jest ciekawa rzecz, nie? Bo często się mówi na temat... albo nie, kończymy na dzisiaj. Powiedzą, to jest niesamowite. Chcemy mieć takiego Boga, chcemy służyć takiemu Bogu, chcemy mieć tak mądre prawa i ustawy, jakie wy macie, bo chcemy żyć tak, jak wy sobie fajnie tutaj żyjecie, nie? Chcemy, żeby Asyria, chcemy, żeby Babilon, chcemy, żeby Egipt stały się dokładnie takie, a może nawet jeszcze lepsze, nie? Niż Kanaan, niż ziemia Izraela dana przez Boga. To oznacza między innymi to, że jeśli my z miarę poważnie potraktujemy przymierze, jakim Bóg się z nami związał, nie będziemy marnować czasu na to, żeby się zastanawiać, a cóż ja mam zrobić ze swoim życiem, weźmiemy się do roboty, ale weźmiemy się do roboty w jakiś uporządkowany przez Słowo Boże sposób, a to będzie świadectwem, nie? Dla narodów, że my jednak, a nie oni, wyznajemy wiarę w prawdziwego Boga. Słuchajcie, za tydzień może, nie, za tydzień ma być jakaś inna katecheza, ale dobra, wrócimy jeszcze do tematu, nie bójcie się, nie zostawię was tak pół zdania zawieszonego. Dobrze?